Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny, cotygodniowy program, późno popołudniowo-piątkową porą. Dzień dobry, mówią.
Adam Balcer.
Paweł Sulik. Zanim powiemy, co dziś w programie, to list wysłany na adres babelmałpatok.fm. Proszę sobie zapisać po prostu babelmałpatok.fm i pisać. Tak jak pan Wojciech napisał, dzień dobry panom. Przysłuchując się panów opowieściom, od dawna nachodziła mnie refleksja, jak w tych przeszłych czasach, które tolerancją nie tchnęły, udawało się ludziom połączonym zwykłym ludzkim uczuciem, pomijam magnacko-książęce, królewskie małżeństwa, funkcjonować, jeżeli pochodzili z różnych środowisk, kultur, czy też bańek społecznych, używając dzisiejszego slangu medialnego. A nie był to chyba rzadki przypadek, skoro pan Balcer z taką łatwością podaje liczne przykłady. I na to pytanie, krótko, pana Wojciecha, ty odpowiadasz, że jak z różnych baniek, typu jeden był kołodziejem, a drugi...
Nie, tak łatwo to nie było. No wiemy, że były też tak zwane mezalianse. Nie chciałbym też, wiecie, no my często opowiadamy o jakichś koligacjach, małżeństwach. Troszeczkę możecie nas odbierać jako też takie biuro matrymonialne, nie tylko biuro podróży. No ale to może jest nasz cel, może jakieś pary dzięki nam powstały.
Co nieco, pisze dalej pan Wojciech, co nieco o polskiej migracji w Argentynie opowiada pan Zinger w odwiedzinach. O, to dziękujemy za polecenie. Korzystając z okazji, chciałbym się spytać, pisze pan Wojciech, czy pojawi się dodruk nowa wersja Orła i Półksiężyca? Po przeczytaniu Turcji, Wielkiego Stepu i Europy z bajeranckim zdjęciem pana Balcera nabrałem ochoty na coś więcej, ale nie mogę znaleźć w księgarniach.
To tak, jedna książka jest na pewno w e-booku, a druga, no to nasz MSZ dawno, dawno temu ją wydał. Bardzo pięknie i na tym się skończyło.
Aha.
Tutaj spuśćmy tak zwaną zasłonę milczenia, nie było już pieniędzy nawet na promocję.
No spieszmy, co ja... Spieszmy się, czytać książki.
Zapraszam do Biblioteki Narodowej, do BUW-u, niestety. No. Dobrze, proszę państwa.
O czym dzisiaj?
Moi drodzy, pod wpływem Pawła, jeszcze z ogłoszeń duszpasterskich, słuchajcie, macie od nas dłuższą przerwę, będziemy za wami potwornie tęsknić, ponieważ dostaliśmy pre-class z góry, że ze względu na długi weekend majowy nie nagrywamy, ale żeby wam nie zawracać głowy, macie zwiecać, macie chłonąć kulturę każdym swoim milimetrem kwadratowym
każdym
ciała.
Zmysłem,
ale niestety my mamy długi weekend do potęgi ze względu na kolizję najróżniejszych terminów. Niestety w tym tygodniu po długim weekendzie, czyli od 5, nie będzie nas, nie przetną się nasze trajektorie, a nie będziemy tego nagrywać, bo nie nagrywamy, bo dbamy o jakość poprzez jakieś połączenia Zoom i tak dalej. Więc spotykamy się w połowie maja. Tęsknijcie za nami, my będziemy tęsknić za wami. Okej.
Słuchajcie, o czym dzisiaj?
O czym dzisiaj? Pod wpływem Pawła, który ma na mnie ten właśnie...
Przemożny wpływ.
Już jak kończyliśmy poprzedni, pamiętacie, odcinek o prawosławnych w Łodzi, pojawił się w tle Kazimierz Malewicz. No i ja powiedziałem, no, że nie tylko Kazimierz Malewicz, że takich postaci, które można powiedzieć wybitnych postaci kultury na styku rosyjsko-ukraińsko-polsko-białoruskim, a w tle jeszcze znajdziemy oczywiście inne narody, to jest naprawdę dużo. No i oczywiście dzisiaj zrobimy wam pierwszy taką prezentację takich postaci. No i generalnie zapowiadam, że to będzie początek miniserialu podcastowego na bardzo trudny temat, delikatny, ale nie bójcie się, nie zdradzimy.
Czyli więcej nas łączy, niżli dzieli.
Tak, pokażemy, no niestety, że jest, nie wiem, tego nie mówię.
Nie rozstrzygasz teraz.
To może, nie, to ty niestety się zdradziłeś, będziemy musieli... w ramach walki takiego, wiesz, no jak z czasy senatora McCarthy'ego i będziemy cię musieli zrobić z tobą, na tobie to polowanie na czarownicę.
Pod warunkiem, że wykażecie jakiekolwiek ciągoty komunistyczne.
Ale ja już widzę w twoich oczach te ciągoty. Dobra, żarty na
bok. To były żarty.
Nie. Dobra, wracając do meritum. Słuchajcie, no generalnie pokażemy wam ten styk polsko-ukraińsko-rosyjski i z innymi w tle, bo on jest, no jest, czy nam się to podoba, to czy nie, i często to są też fascynujące historie. Oczywiście to nie będzie, żebyście nas nie próbowali zapędzić w kozi róg i twierdzić, a wy tutaj sprzedajecie krypto, ruski mir. Oj nie, na to nie pozwolimy.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zacznijmy w takim razie od Gogola, ho-ho. Tak, Mikołaj Gogol, urodzony w obwodzie połtawskim, czyli zaczynamy z grubej rury, wybitny wielki pisarz, Połtawa, od razu widzimy, o co chodzi. To jest Ukraina po drugiej stronie Dniepru. Tereny oczywiście bardzo związane z kozaczyzną. No, wybitny pisarz, którego można nazwać właśnie trochę wtedy, no on sam też się określał Małorusem, który miał poczucie, że jest ten właśnie ruski naród, ten ogólnorosyjski naród, w który to była ta idea wtedy bardzo promowana w Rosji carskiej i w ramach jego jest ten najstarszy, znaczy największy, przepraszam, brat, czyli Wielkorus, jest Małorus i jest Białorusin albo Białorus. On bezdyskusyjnie znał i ukraiński, i rosyjski. Mamy trochę tego, co napisał po ukraińsku, głównie pisał po rosyjsku, ale był bardzo świadomy swoich kozackich, ukraińskich korzeni, plus, no, jeśli spojrzymy na jego twórczość, no to znajdziemy bardzo wiele elementów, że ona jest bardzo osadzona w kontekście Ukrainy. Oczywiście potem stało się coś takiego, że był gloryfikowany, afirmowany przez na przykład Józefa Brodskiego, poetę rosyjskiego, który dostał Nobla pochodzenia żydowskiego, który napisał, jak się rozpadł Związek Radziecki, taki przerażający wierszy, który wam już nieraz tutaj deklamowaliśmy, tak, o tych strasznych Ukraińcach, chochłach i tak dalej. No i że tam po prostu Brodski dziękował Panu Bogu za to, że Gogol się nie zdecydował, ten chochoł jeden, żeby zacząć pisać po ukraińsku, go wybrał wspaniałą mowę rosyjską. I teraz tak, na pewno rodzina kozacka i uważali się za potomków Ostapa Gogola, chochoła, tak? Hetmana tej, jak zaraz zobaczycie, Ukrainy prawobrzeżnej, czyli tej po stronie Rzeczpospolitej, jak doszło do podziału Ukrainy. Wśród, jeden z przodków, na przykład Panas Chochoł, napisał w oficjalnym piśmie, że przodkowie zwani chochołami pochodzili z narodu polskiego.
O!
O co tu chodziło? O naród polski, w sensie, że byli szlachcicami w koronie polskiej. Była też ta identyfikacja z państwowością, tak? I teraz tak, sam Ostap był kapitanem chorągwi pancernej, kozackiej, stacjonował w Humaniu, w Armii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przeszedł na stronę, po powstaniu, po jakimś czasie, przeszedł na stronę Chmielnickiego, bo to jest ta data 1648. No i generalnie, no, rodzina wywodziła się, mamy wieś na Podolu Chochły, obwód chmielnicki i stamtąd się wywodzili. I no znowu, no bezdyskusyjnie ziemie Rzeczpospolitej. Nie te, właśnie nie mówimy o tych terenach po drugiej, tej lewobrzeżnej Ukrainie, gdzie potem był hetmana Ukraina Słobodzka. I sam nasz bohater Ostap został mianowany przez Jana III Sobieskiego króla Polski hetmanem prawobrzeżnej Ukrainy, to znaczy hetmanem lojalnym wobec Polski i hetmanem służącym Rzeczpospolitej i sprawował tą funkcję do śmierci przez kilka lat. Więc mamy coś takiego, że była świadomość w rodzinie, że bardzo wiele tych rodzin kozackich, pamiętajcie, bardzo zdecydowana większość, która osiedliła się po lewej stronie Dniepru, no wywodziła się z prawej strony Dniepru, bo tamta była o wiele gęściej zaludniona, tak? I no, jedną z takich właśnie postaci był Mikołaj Gogol. Następnie, no, idziemy trochę chronologicznie, no, chyba wszyscy znamy Fiodora Dostojewskiego. I teraz słuchajcie tej historii, bo to też nie są żarty. Rodzina Dostojewski, skąd jest to nazwisko, wywodzi się ze wsi Dostojewo. Gdzie jest wieś Dostojewo? To jest, słuchajcie, Polesie, Białoruś dzisiejsza, 35 km na północny zachód od Pińska. Czyli takie bliskie Polesie, te, co by ukraińscy tacy porządni nacjonaliści powiedzieli, to nasze. I nazwa pochodzi od polskiego słowa dostojnik. Dostojny i tak dalej. Pierwsza wzmianka to jest koniec XV wieku. I majątek Dostojewo otrzymał szlachcic Daniel, który był, miał przydomek Rtiszczew.
Rtiszczew.
Tak, Daniel Rtiszczew. I teraz o Danielu Rtiszczewie, co wiemy? No więc jak spojrzymy na jego przodków, to jego przodkiem, to jest jakby praszczur Dostojewskich, to jest pan Aslan, czyli lew, Czelebi Murza, który był po prostu tatarskim murzą, szlachcicem, rycerzem, który opuścił Złotą Ordę. Czyli tam się zaczynają początki Dostojewskich w Wielkim Stepie. Następnie rusza do Dymitra Dońskiego, do wielkiego księcia moskiewskiego. Tam u niego służy. Zyskał nawet przytomek Szerokie Usta. Rtiszczewowie stąd, prawda? Od tego słowa właśnie, od tych ust. Jak spojrzycie na herb, no to mieli w herbie półksiężyc, sześciokątną gwiazdę i parę uzbrojonych Tatarów. Żeby nie było wątpliwości. Chociaż, żeby było bardzo jasne, dokonuje konwersji na prawosławie. No i następnie tak się im układa życie, że część trafia, bo było, pamiętacie, wielokrotnie opowiadaliśmy, był ruch, ludzie uciekali, walczyli, zmieniali strony, byli uznawani za zdrajców, więc szukali schronienia jako, można powiedzieć, uchodźcy polityczni. No i trafił do wielkiego księcia litewskiego i otrzymuje nadanie ziemskie właśnie w Dostojewie. Daniel, jak spojrzymy na potomków, to znajdziemy marszałka szlachty pińskiej na Sejm, Piotra, członka Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego, sędzia grodzkiego, pińskiego i tak dalej. Więc mamy ludzi, którzy robią kariery i między innymi część rodziny przenosi się stamtąd na Wołyń. Czyli do Ukrainy dzisiejszej. I tam mieli majątek Kleczkowicze koło Kowla. I między innymi tam mamy pradziadka Grzegorza Chrychory, który miał, co ciekawe, tatę, który miał na imię Homer. No, a co? A nie można? Jeszcze by można powiedzieć żartobliwie, jeszcze dwie córki Iliada i Odyseja. To jest prapradziadek Fiodora. No i teraz tak, co się dzieje z pradziadkiem Grzegorzem? No więc Chrychory robi coś takiego, że mamy kolejne, prawda, Grzegorz sprzedaje ten majątek, przenosi się z rodziną dalej na wschodni Wołyń, no i tam zostaje księdzem. Ale jakim księdzem? Grecko-katolickim. Co oczywiście Fiodor się bardzo tym, najdelikatniej mówiąc, nie chwalił. Przypomnijmy, że mówimy o wielkim, wybitnym, znakomitym pisarzu, który jednak, jak spojrzymy na jego światopogląd, to znajdziemy w nim też elementy, nie ma co temu zaprzeczać, po prostu wielkorosyjskiego nacjonalizmu. I też jeśli chodzi o stosunek do nas, to oczywiście no, podstawowy z nami był problem, że się te lachy buntują. Tak? I konkurują. No i potem też jego dwóch księży zostało, jego dwóch synów, przepraszam, też zostało duchownymi. Natomiast trzeci Michał to już ojciec pisarza. I mamy taką sytuację, że jak widzicie, on się rodzi jako poddany Rzeczpospolitej. Ha. I mamy potem taką sytuację, że ci Dostojewscy, no żeby nie było wątpliwości, oni zostają, on się urodził, Michał, w Wojtowicach na Bracławszczyźnie, to jeszcze była Polska. Tam się rodzi ojciec Fiodora Dostojewskiego. Co bardzo ważne, oczywiście mamy rozbiory. Te tereny w 1793 zostają zajęte przez Rosję i jest presja na nich, na Dostojewskich, żeby powrócili do wiary przodków. Teraz oczywiście jestem sarkastyczny. I żeby stali się ponownie prawosławni. I stają się. Tak, pod presją Rosji carskiej. Jak spojrzymy na matkę, to jest Rosjanka etniczna, Fiodora. Jeśli chodzi o tatę, bo nie został ojciec pisarza księdzem, tylko został żołnierzem, między innymi lekarzem wojskowym i podpisywał się Michajło.
Michajło.
Michajło do 1812 roku, kiedy w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej stwierdził, że musi się bardziej stać członkiem abście ruski naród, tej trójjedynego ruskiego narodu i zmienił swoje nazwisko na Michajło.
Imię.
Masz rację, drogi Pawle, dobrze, że mnie złapałeś. Michajło.
No. Adamie.
Adamie, tak. Więc jak spojrzymy na to drzewo genealogiczne, Dostojewscy plus krewniacy, to znajdziemy praktycznie, mamy rzymskich katolików, greckich katolików, prawosławnych, mamy, też znajdziemy jakieś boczne, jakbyśmy tak się rozejrzeli, to znajdziemy też protestantów, pamiętajcie. I mamy praszczura, wyznawcę Allaha z wielkiego stepu, Czelebimurza, Aslan, czyli lew. Tak, czyli mamy niesamowitą mieszankę etniczną. Następny, zapraszam, wchodzi Anton Czechow, urodzony i wychowany, no wiadomo o co chodzi, no znowu wyprowadzamy najlepszych zawodników na boisko, mamy naprawdę Los Galacticos, prawda, galaktyczną drużynę z znakomitymi pisarzami światowej sławy, który urodził się Czechow i wychował w Tangarogu. Opowiadaliśmy wam o tym miejscowości, jest nad Morzem Azowskim, w Rosji, bardzo blisko granicy z Ukrainą. W mieście wtedy mieszkała liczna, bardzo mniejszość ukraińska, a wokół miasta Ukraińcy. I jak zaraz zobaczycie...
Ale to jest teren, który teraz jest na...
Rosji przy granicy z Ukrainą, naprawdę blisko. Mhm. Stamtąd wywodził się pan, który był jednym z najwybitniejszych prezydentów Warszawy, ma swój plac, ale był Rosjaninem.
Sokrat Starynkiewicz.
Dokładnie. Tam się urodził. Też
kiedyś wspominaliśmy o nim.
Tak, mówiliśmy o tym. I teraz tak, ojciec Czechowa, Paweł Czechow, urodził się w obwodzie Woroneskim, to jest Rosja znowu, tylko to jest, są ziemie Ukrainy Słobodzkiej. I to są tereny, gdzie było naprawdę wtedy, to były ukraińskie tereny, które ta Ukraina Słobodzka była w większości, tam na przykład też Charków, miasto, była na terenie dzisiejszej Ukrainy, ale część Ukrainy Słobodzkiej była w Rosji i tam mieszkali Ukraińcy. I to będą pokazywały najróżniejsze spisy. I teraz posłuchajmy samego Czechowa, bo matka Rosjanka etniczna, żona rosyjska Niemka. Mamy taką mieszankę. I teraz tak, w 1902 podczas rozmowy w Jałcie z Gorkim powiedział tak, jestem prawdziwym małym Małorusem. W dzieciństwie mówiłem tylko trochę po rosyjsku.
O, Czechow, w dzieciństwie tak, mówiłem tylko trochę po rosyjsku.
Żeby było jasne, ten język, którym mówił, to był ukraiński. Był wiele, naprawdę wiele razy w Ukrainie i deklarował, Ukraina jest droga i miła memu sercu. Kocham naród ukraiński, który dał światu tytana, jakim jest Taras Szewczenko. No to raczej z ust prezydenta Putina i jego pomagierów taka deklaracja nie padnie. Bardzo przyjaźnił się z ukraińską gwiazdą teatralną Marią Zenkowiecką, która była pierwowzorem dla postaci z Mewy, Niny Zariecznej. Mhm. No i to, co ciekawe, Zenkowiecka domagała się, by Czechow pisał po ukraińsku. Domagała się od niego, uważała, że powinien pisać po ukraińsku, bo jest Ukraińcem. On generalnie przyznał jej o tym, że marzy o karierze i z tego powodu pisze po rosyjsku. Łamał jednak carskie wówczas prawo i między innymi wysyłał do swoich przyjaciół, to było nielegalne, ukraińskie wydawnictwa, wydane poza Rosją w Galicji Wschodniej.
To była publikacja po ukraińsku, była nielegalna.
Tak. Mhm. Przez długi czas, nie całkowicie, a potem już szczególnie początek XX wieku po 1905 to w ogóle się wyraźnie zmieniło. Natomiast mamy coś takiego, że pamiętajcie, on odwiedza wiele miejsc w Ukrainie i to są miejsca, które no, spotyka też tam Polaków, bo to są te tereny byłej Rzeczpospolitej. No i pamiętajmy o tym, no można tutaj, no nie mamy na to czasu, ale zrobić cały podcast o tym, jaka była silna recepcja twórczości Czechowa w polskiej literaturze, popularność jego i tak dalej, jako źródło inspiracji, jakiś punkt odniesienia. Więc mamy Czechowa. Idziemy dalej, to teraz muzyka, bo wybrałem trzech pisarzy, teraz dorzucam dwóch muzyków. Pierwszy Piotr Czajkowski, którego pewnie bardzo dobrze znacie. No skąd znacie? No znacie ze względu na Jezioro Łabędzie. Więc on urodził się w Udmurcji i tam mieszkał przez kilkanaście lat.
Gdzie jest Udmurcja?
Udmurcja, Udmurtowie, jest to, mamy Powałże, jest to naród fiński. Mówiliśmy wam, zrobimy całą Powałżu, takie pokażemy wam związki polsko-ukraińskie z Powałżem. Mamy dwa główne narody turkijskie, wyznające islam, Tatarów Kazańskich i Baszkirów. Oprócz tego mamy Czuwaszy, naród turecki wyznający prawosławie i mamy kilka narodów fińskich, Maryjczyków, których większość względna jest wyznawcami rdzennej religii maryjskiej. Oni bardzo podkreślają, my jesteśmy rdzennymi, największymi poganami Europy. Następnie mamy właśnie Udmurtów, mamy Mordwinów, tak? To jest właśnie tamta część Rosji. Tam potem na północy masz jeszcze Komi, tak? Więc tam się urodził, wychował i uważa się, że w jego twórczości można zauważyć bardzo wyraźne inspiracje przyrodą tamtego regionu. Pamiętaj, że to w ogóle u nas się bardzo często gada te bzdety, za przeproszenie, bzdury te o, tej, o tym, jak to Rosjanie są tam podrapież, a tam Tatar wyłazi. Nie. Główne narody, z którymi, ludy, z którymi oni mieli kontakty, to były te kontakty właśnie z ludami fińskimi, tak? Bo wystarczy spojrzeć na mapę i stąd nawet ten niedźwiedź, On, który zajmuje bardzo, bardzo ważne miejsce w mitologii, wierzeniach właśnie tych ludów fińskich. Druga grupa ludów fińskich, to pamiętajcie, to już nad Morzem Bałtyckim, największy z nich Finowie i ich mniejsi bracia, którzy ich wzajemnie się bardzo kochają, Estończycy. Rosyjski kompozytor klasy światowej, jak zobaczycie, studiował u bardzo ciekawych osób, natomiast my przyjrzyjmy się jego przodkom. Więc mamy kozaka Fiodora Czajkę. Przypominam, że Czajki to słowo jest z języka tureckiego i to jest nazwa na te łodzie kozackie, którymi wyprawiali się, prawda, i plądrowali, napadali i tak dalej. Dniepr ma następnie, prawda, na schadzki tak zwane, chacki. Na chacki wybierali się na Morze Czarne, chadzali i generalnie ten jego przodek zmienił nazwisko z Czajka na Czajkowski. To był pradziadek. Oryginalnie znowu, gdzie szukamy jego korzeni? Kremeńczuk, czyli miasto nad Dnieprem, po drugiej stronie Dniepru, czyli znowu te tereny dawnej Rzeczypospolitej i potem trafiają właśnie do obwodu połtawskiego. Mieliśmy na wielką skalę z jednej strony Dniepru, tej, która pozostała po 1667, kiedy Ukraina została podzielona po stronie Rzeczypospolitej, na drugą stronę Dniepru. Matka Rosjanka etniczna, poznali się w głębi Rosji, to jest kolejny taki przypadek małżeństwa mieszanego, ale jak przyjrzymy się mamie, to pradziadkiem ze strony matki Czajkowskiego był Michel Victor Azier, francuski rzeźbiarz, mistrz wzorcowy królewskiej fabryki porcelany w Miśni, w Saksonii, legendarnej światowej sławy fabryki, który poślubił kogo? Panią Marię Christine Eleonore Wittig, córkę austriackiego oficera, czyli mamy korzenie niemiecko-francusko-ukraińsko-rosyjskie. To jest Czajkowski, a jeszcze jak przyjrzymy się, kogo był poddanym jego przodkowie, no to powiemy króla Polski.
O.
No taka jest prawda, mówiliśmy o właśnie Kremieńczuku.
Czyli to już czwarta osoba, która generalnie jak patrzymy skąd pochodzi, no to tak. Prędzej czy później...
Jeśli prawo ziemi, każdy jest kiedyś nasz. Wielka Lechia, oczywiście z przymrużeniem oka. U kogo się uczył Czajkowski? Nikołaj Iwanowicz Zaręba. No wiadomo o co chodzi, nazwisko. Skąd pochodził? Z guberni witebskiej. Czyli Witebsk, Białoruś. Pedagog muzyczny, kompozytor, urodzony w polskiej, szlacheckiej rodzinie, ale słuchajcie, jakiej wyznania ewangelicko-reformowanego? Kalwinista. Kalwinista z guberni witebskiej. Drugi nauczyciel, Anton Rubinstein, który urodził się na Podolu w Ukrainie, Żyd z pochodzenia. Jego ojciec z Berdyczowa, żeby nie było żadnych wątpliwości, pisz pan do mnie na Berdyczu. Wielokrotnie wam o Berdyczowie opowiadaliśmy. I jeśli spojrzymy na jego karierę, no to on sam urodzony na Podolu, ale mieszkał w Besarabii, czyli to są te tereny, gdzie macie dzisiaj, bo tam zajmowali się dzierżawą ziemi. To są ziemie, które są położone, położone między Dniestrem i Prutem. To jest przede wszystkim dzisiejsza Mołdowa oraz część Ukrainy jest na górze i na dole od Mołdowy, na terenach Besarabii. Matka za to, słuchajcie, można powiedzieć, no nasza, tylko jeśli spojrzymy szeroko i powiemy, ziemie odzyskane były polskie, piastowskie od wieków, wieków, na wieki, wieków, amen, czyli mamy Wrocław. Rodzina właśnie matki pochodziła z Wrocławia, przeniosła się do Warszawy, a następnie właśnie odnaleźli się w Imperium Rosyjskim z tatą Antona i tak narodził się Anton. Matka umarła już w Odessie. Jaki jest jeszcze związek bardzo ważny Antona z Polską? Odbył wraz z Henrykiem Wieniawskim turnę po Ameryce, o samym Wieniawskim zrobimy, myślę, odrębny podcast, bo to jest postać wielkiego formatu, podczas którego, słuchajcie, teraz artyści, ja teraz nie żartuję, uwaga, to chyba chcieli pobić rekord z Księgi Guinnessa, w ciągu 8 miesięcy dali 215 koncertów. Dokładnie, drogi Pawle. I to trzeba pamiętać, że tournée oni jeździli po Stanach. Więc naprawdę bardzo, bardzo intensywna agenda. Henryk Wieniawski urodził się w Lublinie. Tak, wiem, że jest Wieniawa, taka dzielnica, tak. Żydzi napływający do Lublina pochodzili skąd? bardzo często z Chełmszczyzny, z Polesia Zachodniego, czyli z ziem ruskich położonych tak naprawdę rzut beretem od Lublina. O Lublinie możecie sobie posłuchać naszych podcastów. Opowiadaliśmy o związkach Lublina i z, prawda, tym aspekcie żydowskim i aspekcie ukraińskim. No i teraz Henryk Wieniawski, przyjaciel Lublinsteina, żeby wam pokazać, że no świat jest naprawdę mały i dorzucamy cały czas kogoś do tego naszego zestawu różnych etnosów i kultur. Jego żona była Angielką, siostrzenicą, byśmy powiedzieli, irlandzkiego pianisty, bo urodzonego w Irlandii, George'a Osborna. I George Osborne jest ważny dla Irlandczyków, a dla nas też jest ważny, bo był przyjacielem Chopina. I generalnie było tak, że między innymi gościł Chopina w Anglii i występował wspólnie na pierwszych paryskich recitalach Chopina. Właśnie George Osborne. Jego, jak widzicie, jak wam opowiadamy, świat jest mały, że siostrzenica tego właśnie Osborna to żona Henryka Wieniawskiego. Ale zostajemy przy Czajkowskim, bo on tak samo jak Czechow bardzo, nawet częściej, bardzo często przyjeżdżał i spędzał czas w Ukrainie, w tym właśnie na tych ziemiach, tych, które były długo w I Rzeczpospolitej i tam tworzył, tam powstały symfonie, opery, Eugeniusz Oniegin, między innymi Mazepa, czyli nie, bez dyskusji nie bardzo ukraińska tematyka. Balet Jezioro Łabędzie też tam powstał. Romanse oparte na wierszach kogo? Szewczenki, tak? I mamy coś takiego, że bardzo często odwiedzał Kamionkę właśnie w Czerkasach. No znowu, ta część prawobrzeżna Ukrainy. I tutaj mieszkała siostra kompozytora wraz z rodziną. Według brata ten zakątek Ukrainy był dla niego świetlanym miejscem i napisał sam Czajkowski, że tutaj znalazł w duszy spokój, którego na próżno szukał w Moskwie i Petersburgu i czekał jak na obiecany raj na lato właśnie, żeby pojechać do Kamionki koło Czerkasów. I znowu związek jaki z nami. Mamy Symfonię Polską, trzecią symfonię, została nazwana Polską w Wielkiej Brytanii. Dlaczego nazwana została Polską Symfonią i tak już weszła do historii muzyki? Z tego powodu, że mamy bezdyskusyjnie rytmy tańca polskiego, poloneza, widoczne w końcowej części symfonii. Czy jak widzicie, Czajkowski był też zainspirowany polską muzyką. No i wprowadzamy teraz na boisko kolejnego zawodnika klasy światowej, czyli Igora Strawińskiego. Urodzonego w obwodzie petersburskim, a zmarłego w roku 1971 w Nowym Jorku. I to już jest tak bliżej nas, jeśli chodzi o epoki. Tak przeszliśmy sobie przez historię i oczywiście no wielki, wielki kompozytor, dyrygent, który jakbyśmy powiedzieli, jakiego pochodzenia? No rosyjsko-polsko-ukraińskiego. No bo tak, ojciec kompozytora pochodził z polskiej szlachty Strawińscy, Herbu Sulima. To jest polska katolicka rodzina z Polski etnicznej, która trafia na Białoruś, a potem trafia do Czernichowa. Czyli te tereny, pamiętacie, wielokrotnie wam opowiadaliśmy, po drugiej stronie Dniepru, Czernichów blisko granicy z Rosją, tam bardzo ważne tereny, te też takie pogranicze z Wielkim Stepem, jeśli chodzi o historię Ukrainy. Dalekim przodkiem pana Igora był Stanisław Strawiński, który był oficerem Konfederacji Barskiej i zaplanował i przeprowadził porwanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Takich ma się przodków, drogi Pawle. I żeby było jasne, skąd on już po tej drugiej stronie granicy, bo to był taki ród, który ich nazywali egzulantami starodubowskimi, to znaczy wygnańcami. Bo słowo piękne łacińskie. Proszę pana,
egzulant.
Jest egzulant. Tak. Więc egzulanci, czyli wygnańci z ziemi czernichowskiej, bo te tereny Rzeczpospolita straciła w roku 1667. Czyli jak widzicie, mamy, opowiadaliśmy wam dużo o migracji z prawobrzeżnej na lewobrzeżną Ukrainę, a teraz wahadło przesuwa się w drugą, wychyla się w drugą stronę i z lewobrzeżnej przenosimy się na prawą. I teraz patrzymy na przodków, na rodziców Igora. Ojciec Fiodor urodził się w guberni mińskiej, na południu tej guberni, bardzo blisko Ukrainy, rosyjski śpiewak, ojciec Fiodora Ignacy, katolik.
matka Aleksandra, Rosjanka etniczna, no i Fiodor został chrzczony jako prawosławny, bo wtedy takie było prawo, że jak sobie bierzesz żonę prawosławną, to nie ma zmiłuj, dziecko też ma być prawosławne. No więc to właśnie się stało, że Fiodor, ojciec Igora, to jest pierwszy prawosławny w tej rodzinie. Następnie, Fiodor bardzo związał się z Ukrainą, uczył się w Niżynie, w Ukrainie. To jest ta lewobrzeżna Ukraina. Zadebiutował w Kijowie. Śpiewał w Kijowie, w operze, tak? I tutaj poślubił Annę Hołodowską, urodzoną w Kijowie z kozackiego ukraińskiego rodu Hołodowskich. Czyli jak widzicie, mamy tak, polską rodzinę od strony ojca, która łączy się z rosyjską matką. Tak, ojciec łączy, piękny taki eufemizm, po prostu się ożenili. I następnie mamy Fiodora, który ojca, który żeni się z Ukrainką, która pewnie by powiedziała, no wtedy możliwe, że jest, czuje się tą Małorusinką, tak? I ona odegrała bardzo ważną rolę w życiu Fiodora, bo była koncertmistrzynią na koncertach męża. Zainspirowała też oczywiście bardzo samego Igora do zainteresowania się muzyką. Sam Fiodor od dzieciństwa wychowywał się w Brachiniu, to jest południowa wschodnia Białoruś, blisko bardzo granicy z Ukrainą, dawna część właśnie tej historycznej Czernichowszczyzny. Czyli co widzimy? Jak widzicie, na tym styku białorusko-ukraińsko-rosyjskim, my ten styk pokazujemy, to pogranicze nawet tak dosłownie na mapie, tak? Że to są te miejsca, gdzie dochodzi do tego przenikania. I mamy coś takiego, że uczył się też w Mozyrzu, to jest właśnie ta sama część Białorusi, tam w szkole, tak? Czyli właśnie to południowo-wschodnia Białoruś, na blisko granicy z Rosją i Ukrainą. I matka Igora, no to generalnie jak spojrzycie na rodzinę, to znowu nie jest tak prosto. Oczywiście arystokracja, klasa ziemiańska, to w ogóle nie podlega wątpliwości, pani Anna. Natomiast jak spojrzymy tak, na dziadka ze strony matki, oprócz tej linii ewidentnie kozackiej, to co mamy, jaki kolejny element? No to ze strony matki dziadek Roman Furman. To jest postać bardzo ważna, jeśli chodzi, jak spojrzymy, jakie zajmował stanowiska. Minister finansów w Radzie Zarządzającej Imperium Rosyjskiego. Tajny radca cara Mikołaja I. Tak? Ojciec Romana Furmana to był tylko agronom z Saksonii, Niemiec, który zrobił gigantyczną karierę. I matka Romana miała na nazwisko Engel. I znowu rodzina arystokratyczna pochodzenia niemieckiego i też jak spojrzymy, no wrzeniają się w najróżniejsze inne rodziny, na przykład ma wśród swoich skoligacony z rodziną Litke, tak? Czyli widzimy ten czynnik bardzo ważny niemiecki, czy to napływowy, czy to ludność Niemców bałtyckich, tak? Którzy mieli wielki wkład w tej rodzinie Litke, na przykład jak spojrzymy, jakich masz, Igorze, krewniaków? Admirałów floty rosyjskiej, tak? Oczywiście, jak spojrzymy na tą linię kozacką ukraińską, no ojciec pani Anny, Cyryl, to był szlachcic, oczywiście pochodzenia kozackiego, w kolejnym pokoleniu zostali nobilitowani jego przodkowie, no i osiągnął bardzo wysoką rangę w tych samych czasach, co właśnie wspomniany Roman Furman, za czasów Mikołaja, za panowania cara Mikołaja I, bo został i radcą stanu, członkiem Rady 30, zastępcą ministra właściwości państwowych, byśmy powiedzieli, aktywów państwowych, więc jak widzicie, jak to się mówi fachowo, bo ty, Pawle, jesteś dobry z takich powiedzeń, że ktoś nie wypadł komuś sroczce. Tą sroczce pan Igor spod ogonka nie wypadł.
Fascynuje mnie historia bycia rolnikiem w Niemczech i nagle...
Agronomem, mój drogi, licz się ze słowami. No to dobrze. Jest tak zwany chłop latyfundysta.
Ale co to oznacza?
Farmer, wielki posiadacz ziemski.
Ale to oznacza, że po prostu ta Rosja była w pewnym momencie takim magnesem.
Można było robić wielkie kariery.
Historia o tym awansie, jak się...
Mamy agronoma, którego syn, powtarzam wam, zostaje ministrem finansów.
Niesamowite to jest. I to imperium wielkiego. Więc to ściągało ludzi, w tym Polaków również, bo mówiłeś o tym wielokrotnie.
Tak. Będziemy o tym opowiadać w kolejnych podcastach. Dzisiaj już
kończymy. Powoli, ale szybciutko ostatnie dwa zdania, bo to jest istotne. Ta historia nie ma końca. W tym sensie, że kiedy państwo sięgną do muzyki kompozytorów żyjących, Sofia Gubajdulina, jedna z największych żyjących kompozytorek, kojarzona z Rosją, ona de facto również ma takie multietniczne pochodzenie, ponieważ ona jest w połowie, po rodzicach w połowie prawosławna, a w połowie jest muzułmanką. Tak. I to jest ciekawy przykład. Nie mówiąc o Niemcach, o których Adam wspominał, no słynny dwudziestowieczny kompozytor muzyki rosyjskiej Alfred Schnittke po prostu był Niemcem, którego przodkowie znaleźli się w Rosji. Ale moglibyśmy tak pewnie godzinami, a państwo muszą zapamiętać tak, za tydzień się nie słyszymy. Słyszymy się dopiero w połowie maja, wypoczęci, z pełnymi głowami różnych pomysłów. Państwo do nas powinni pisać na adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Do usłyszenia w takim razie mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.